Pani Profesor, witam Was
serdecznie, pokój Wam. Chciałem Wam przekazać pozdrowienia także, wyjeżdżając do zboru w Krakowie. Życzeniem było w czwartek, ażeby serdecznie pozdrowić wszystkich na tej uczcie duchowej w Andrychowie. Także 2 tygodnie temu miałem możliwość gościć u braterstwa Siwków we Francji, brata Jasia i François. Wspominaliśmy o konwencji tutaj, mówili, że będą myślami z nami razem tutaj też. Prosili, żeby serdecznie pozdrowić i po drodze także byliśmy u braterstwa Kaletów w Stuttgardzie, Daniela i Basi. Też prosili, żeby w Andrychowie na konwencji tutaj serdecznie pozdrowić. Jak i wyjeżdżając z domu, brat Daniel jeszcze wstał i pożegnać nas, on ma dzisiaj służbę w Krakowie, musiał zostać, prosił, żeby bratnią miłość tutaj dla Was przekazać. Dziękuję. Lekcję na dzień dzisiejszy chciałem także zaczerpnąć ze Starego Testamentu i także z tej samej księgi, co brat Piotr wcześniej, z Księgi Zachariasza, z proroctwa Zachariasza. Bardzo często czytamy proroctwa i zastanawiamy się nad tym trudnym językiem, nad trudnymi lekcjami, które prorocy ukrywają. Gdy czytamy raz, drugi, trzeci, wydaje nam się ten język nie do zrozumienia. Czasami musimy wiele osób spotkać się, albo wielokrotnie powtórzyć sobie, żeby coś docierało do nas, pewne wyrocznie, bo prorok zawsze przekazywał wyrocznie Boże. Był ustami Pana Boga. Najczęściej napominał. Czasami przekazywał błogosławieństwa, nadzieje, pokrzepiał serca, jak Piotr dzisiaj wspominał. Lekcję chciałem zaczerpnąć z 3 rozdziału Księgi Zachariasza. Jest to 4. wizja w składzie 8 wizji, które miał prorok Zachariasz. Chciałbym nazwać te zagadnienia plugawe szaty. Żeby rozmawiać cokolwiek o wizji, trzeba było powiedzieć, co prorok widział. W tym 3 rozdziale Księgi Zachariasza mamy pokazany proces, rozprawę sądową. Gdybyśmy zamknęli oczy i wyobrazili sobie klasyczny proces, rozprawę na sali sądowej, widzimy zawsze majestat sędziowski, tam był także, był to anioł pański, anioł Pana i przed nim stali aniołowie, czyli też aniołowie, anioł pański, stali przed nim Trybunał Najwyższy. Był oskarżany arcykapłan Jezue, Joszue, Jesue, różne tłumaczenia Biblii różnie podają. I był oskarżyciel, który wnosił oskarżenie, który wskazywał, że ten kapłan na plugawe szaty był to szatan. Na sali sądowej siedzieli przyjaciele, towarzysze oskarżonego, czyli arcykapłana. Taką wizję miał prorok Zachariasz. Po tej całej rozprawie, po procesie były dodatkowe przemówienia jeszcze. Jeszcze może wspomnę, że w czasie tego procesu anioł Pana uniewinnił arcykapłana. Zdjął z niego plugawe szaty, dał mu czystą szatę, a na głowę włożyli zawój. Potem jakby orzeczeniu wyroku, uniewinnieniu jest jakby uzasadnienie jeszcze. Anioł patrzył się z pewną litością na arcykapłana. Wspomniał, czyż on nie jest jak głownia wyciągnięta z ognia? Wspomniał, że on bardzo dużo przeszedł, przecierpiał. Był przeznaczony na spalenie i został z tego wyrwany. Szata jego została oczyszczona, czyli dostał nową szatę, dostał zawój na głowę i potem anioł jako wyrocznia Boża przekazuje jeszcze pewne prawidła. Daje 2 warunki dla arcykapłana, które gdy spełni, będzie nagrodzony później, będzie mógł pełnić służbę Bogu. Miał chodzić drogami pańskimi i miał pilnować boskiego porządku. Pańskiego porządku, jego porządku. Gdy to spełni, miał zawiadywać domem pańskim, czyli miał pełnić funkcję w świątyni. Miał pracować na dziedzińcach, W liczbie mnogiej jest tam podane. Będziesz strzegł dziedzińców moich. Będziesz opiekował się moimi przedsionkami. Czyli i służba w samej świątyni, i na dziedzińcach, oraz ponadczasowa nagroda. Dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Dostanie kiedyś dostęp do tych, którzy służą bezpośrednio Panu Bogu, którzy tam stali przy Nim. Po tym wszystkim anioł pański dalej przemawia w imieniu Pana Boga. Przemawia do arcykapłana Jozłego i do jego towarzyszy, którzy byli na sali, do tych, którzy siedzieli na sali. Mówi do nich, że są mężami dobrej zapowiedzi, że są dziwem, że są znakiem na przyszłość. Biblia Tysiąclecia podaje, że przez nich spełni się obietnica, że Pan przywiedzie latorość. Czyli są pewnym znakiem, dziwem, zapowiedzią, że Pan przywiedzie latorość, która będzie wybawicielem dla świata. Jakby na dowód na to wszystko, że to jest prawdziwe. Dziś mamy akty prawne, mamy wyrok sądu. Tam kamień został położony przed arcykapłanem. Kamień, na którym było 7 oczu, a Pan wyrzezał na nim napis. I stanie się jakiś dzień, jeden dzień, gdzie anioł Pana przekazał w imieniu Boga, że Pan zmarze winę tej ziemi, odejmie nieprawość tej ziemi, zgładzi winę tego kraju. I wtedy, w owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie się wzajemnie zapraszać pod winną latorość i pod drzewo figowe. Także ponadczasowe wielkie błogosławieństwa, synonim szczęścia i dobrobytu. Taką wizję miał prorok Zachariasz. Zawsze pierwsza lekcja jest do konkretnych osób, do których przemawiał prorok. On mówił to do narodu, który powrócił z niewoli babilońskiej, gdyż prorok Zachariasz prorokował po niewoli babilońskiej. Prorok Ageusz, 1:14 wspomina, że wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jezułego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów. Nastał czas, że Pan poruszył serca między innymi kapłana Jeszułego, czy Jozułego, wrócili z niewoli do ziemi, ażeby zabrać się za budowę domu Pana zastępów. Wrócili. Jak to po powrocie jest? Nowy porządek, nowa rzeczywistość. Widzimy z naszej polskiej rzeczywistości, jak mieliśmy przełomy gospodarczo-polityczne. W takich sytuacjach zawsze jest walka o stanowiska, o władzę, o to, kto co będzie pełnił w nowym kraju. Tam króla nie było, ale namiestnikiem wskazanym przez Babilończyków był Zorobabel. Ale w zasadzie władzę miał objąć kapłan. Kapłan, który był i zwierzchnikiem religijnym, był sędzią oraz miał kierować całą działalnością kraju. I był problem po niewoli. Czy kapłanem ma być kapłan, jeden z kapłanów, który pozostał w Judei i nie poszedł do niewoli, ukrywali się w górach? Czy tym arcykapłanem ma być kapłan, który z Jeremiaszem poszedł do Egiptu i tam dalej służyli Bogu? Czy tym kapłanem ma być kapłan, który wrócił z Babilonu, z niewoli? Z niewoli zapowiedzianej przez Pana, ogłoszonej przez proroka Jeremiasza. A na to wszystko jeszcze był on zły, który w zasadzie wolałby, żeby w ogóle nie było przedstawicielstwa Bożego. Bo jemu zależy na destrukcji. Wszyscy kapłani byli nieczyści. Był to czas poniewoli. Po wielkiej wojnie, po wielkiej rzezi, po wielkich nieprzyjemnościach, po wygnaniu, wszyscy byli nieczyści. Choć wydaje się, że ci z Babilonu byli najsprawiedliwsi.
I szatan użył swoich metod. Chcecie obrać kapłaństwo? Kapłan ma plugawe szaty. Ma brudne szaty. Nie może pełnić służby kapłańskiej. Nie może zawiadywać świątynią. Nie może pracować. Kapłan musiał być czysty. I w tej wizji widział to prorok Zachariasz. W wizji zobaczył też, że kapłan został oczyszczony. Że dostał zawój na głowę jako atrybut kapłaństwa, jako znak urzędu kapłana i dostał nową szatę. Tą szatę mieli włożyć ci, którzy stali przy sędzim, czyli przy aniele pańskim. Anioł pański rozkazał im, zdejmijcie z niego brudną szatę, a włóżcie nową szatę, czystą szatę, włóżcie mu zawój na głowę, co uczynili. Główna lekcja z tej wizji, z tego proroka, jak zwykle prorocy prawie zawsze główny nacisk na moralną postawę dali, o czym wspominał wcześniej brat Piotr. To dwie postawy na patrzenie na oskarżonych w czasie procesu. Szatan patrzył na to, co widział, na to, co było zewnętrzne, na to, co od razu rzucało się w oczy. Plugawa szata, brudna szata. Ale anioł pański wskazał, że to nie jest najważniejsze. Pokazał, że wina jego może być zdjęta. Szatan z hebrajskiego znaczy przeciwnik. W tłumaczeniu greckim to słowo jest użyte z greckiego słowa diabolos, to znaczy oszczerca, potwarca, plugawca. To ci, co sprzeciwiali się tym, którzy mieli być wybrani na urząd kapłana. Lecz anioł Pana stoi w obronie, widzi całokształt sprawy, ma obiektywną ocenę i ma aspekt miłosierdzia w tym wszystkim. Czyż on nie jest jak głownia wyciągnięty z ognia? Czyż on nie odcierpiał swój winiusz? Czy on nie oczyścił się w niewoli? Czyż jego serce nie uległo zmianie już? Puenta, że coś się stało, że Jeszcze mógł pełnić funkcję arcykapłana i anioł pański pokazał to. Ale to jeszcze nie był koniec. Po pokazaniu tego, jak wspominaliśmy, Jeszcze miał postawione dwa warunki. Biblia Tysiąclecia podaje, jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wiernym będziesz w posłudze dla mnie, będziesz pracował w świątyni i na dziedzińcach. Będziesz pełnił swoją funkcję i tak było w historii. Był arcykapłanem i pełnił swoją funkcję. I ponadczasowo miał odziedziczyć najwyższą nagrodę, przystąpić, zbliżyć się do tych, którzy tam stali. Po tej części prorok Zachariasz widział zupełnie oddaloną przyszłość. Że mieli być oni znakiem, dziwem, mężami dobrej zapowiedzi. Zapowiedzi, że przyjdzie latorość. Dziwem, znakiem. Gdy popatrzymy się na współczesny Izrael, są dziwem, jak prorok Izajasz mówił w 29 wersecie, dlatego też ja będę dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. Są też znakiem. Wy jesteście moimi świadkami, wspomina także prorok Izajasz. Znakiem, dziwem, zapowiedzią przyjścia latorośli. Także prorok Zacharia w 6 rozdziale, w 12 wersecie wspomina o mężu, którego imię brzmi latorość. Oto mąż, którego imię brzmi latorość, zbuduje przybytek Pana, będzie też królem. I prorok Jeremiasz bardziej precyzyjnie określa, kiedy to się wszystko stanie. 23 rozdział, 5 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i będzie postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Wzbudzę Dawidowi. Władza królewska w narodzie izraelskim była odebrana. Król Sedekiasz był ostatnim królem. Była zdjęta jego korona do czasu, aż nie przyjdzie ten, kto będzie miał prawo do tej korony. Wzbudzę latorość, który będzie rządził sprawiedliwie, który będzie stosował prawo na ziemi. I na to wszystko znakiem był kamień. Kamień położony przed Jozuem. Kamień w kulturze bliskowschodniej ma dość szerokie znaczenie. Wydaje mi się, że trochę inne niż w naszej rzeczywistości. Tam kamienie kładzie się na grobach, kamienie kładzie się na rozstaju dróg, które są drogowskazami, są wskaźnikami. Kamienie kładzie się, gdy chce się coś wskazać, pokazać, pamiętać o tym, wzbudzić szacunek dla kogoś. Upamiętnia się to kamieniem. Na tym kamieniu miało być 7 oczu. W Biblii mamy bardzo wiele wersetów o kamieniu. O szczególnym kamieniu, który był kamieniem węgielnym przy budowie świątyni. W pierwszym liście Piotra, 2 rozdział od 6 wersetu. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Dla niewierzących stał się kamieniem, o który się potknął. Kamieniem obrażenia, podaje Biblia Gdańska. Skałą zgorszenia. Położony na Syjonie kamień, o który niektórzy mieli się potknąć, zgorszyć. Miał być skałą zgorszenia, ale właściwie będzie to kamień świątynny. Kamień, który jest jednym z fundamentów świątyni, który jest bazą do mierzenia, do wszelkich pomiarów świątyni. Kamień węgielny czy węgłowy, jak niektórzy bibliści tłumaczą. Kamień, który jest znakiem, drogowskazem. Kamień, który dla tych, co go poznają, budzi szacunek i pamięć. Choć dla drugich jest kamieniem obrażenia. Kamień, na którym jest 7 oczu. Oczu, które przepatrują tę ziemię. Oczy, które widzą, co tam się dzieje. Tym kamieniem jest Jezus Chrystus, nasz Pan, który, gdy oddał swoje życie, stał się kamieniem węgielnym. Stał się podstawą, fundamentem rozpoczęcia budowy świątyni, o czym wspomniał święty Piotr. I gdy jest mowa o ukończeniu budowy świątyni, prorok Zachariasz w 4 rozdziale, w następnym rozdziale, w 7 wersecie też mówi o kamieniu, ale mówi o kamieniu szczytowym. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. Zorobabel miał ukończyć budowę i miał położyć kamień na szczycie, aby kamień szczytowy. Kamień, który wykańczał budowę. Jest to wtedy, werset 10. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana, one przepatrują całą ziemię. Ten kamień połączony z 7 oczami, one przepatrują całą ziemię, bo to już jest kamień szczytowy. Wizji z 3 rozdziału 7 oczu, które tę ziemię przepatrywały. Bo wtedy Pan liczył się z Izraelem, z ludem Pana na ziemi. A gdy zostanie dokończona budowa, przepatrują całą ziemię oczy Pana. Kamień, który jest dowodem na to. Wyrzezany napis na tym kamieniu. Nie znamy treści tego napisu. Nie jest on zapisany. Ale wiemy, że kamień bez napisu jest jakby samym drogowskazem, samą pamięcią, samym znakiem, potwierdzeniem czegoś. Gdy zostanie wyrzezany napis, wyryty napis, zmienia zupełnie swoją wartość. Gdybyśmy popatrzyli na kamienne tablice zniesione z góry Synaj, same tablice były bez wartości. Dopiero gdy Pan swoim palcem wypisał na nich 10 słów, stały się podstawem prawa. Przyjdzie czas, że ten kamień będzie podstawą prawa dla wszystkich. Jak czytaliśmy wcześniej, wprowadzi sprawiedliwość na ziemi. I przyszłość to czas błogosławieństw. Błogosławieństw dla Izraela. Zachariasz 8 rozdział 12 werset. Siew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon. Niebiosa udzielą swej rosy. Wszystko to dam resztce swojego ludu w dziedziczne posiadanie. Przyjdzie czas, że będą spokojnie żyli, że ziemia im wyda swoje plony i będą w tej ziemi spokojnie żyli. Prorok Micheasz w 4 rozdziale określa znowu precyzyjnie, kiedy to się stanie. 1 werset 4. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym. I nikt nie będzie szerzył popłochu.
Przepraszam.
Prorok Micheasz powiedział, że to się stanie w dniach ostatecznych. Też użył słowa podobnego jak prorok Zachariasz wcześniej. W owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego. Szczególny dzień, w którym to wszystko się stanie, jest synonim dobrobytu dla ludu Pana. Historia z proroctwa Zachariasza, wizja, którą żeśmy przytoczyli sobie, którą wspomnieliśmy, podobnie jak lekcja, którą wspomniał Piotr wcześniej, jest typową lekcją. Jest wzorcową lekcją. Wielokrotnie się powtarza. Jak w matematyce. Podłożymy dane, otrzymamy wynik. Na przykład możemy popatrzeć na historię Joba, która jest klasycznie podobna. Job także oskarżany przez szatana, choć przez ludzi, nie tylko przez ludzi, także przez Pana, uważany był za sprawiedliwego, za nienagannego, za prawego, za bogobojnego, stroniącego od złego. Wielki autorytet społeczny. Lecz szatan zaczął wątpić. Panie Boże, łatwo jest służyć Bogu, będąc bogatym, zdrowym, szczęśliwym. Odbierz mu trochę, zobaczysz, że on nie jest taki dobry, że on nie jest taki pobożny. Przyszły na niego te doświadczenia. Pan zabrał bogactwo, dobytek jego, rodzinę, zabrał mu też zdrowie. Potem widzimy ocenę całej tej sytuacji. Bo wizja znowuż jakby w niebieskiej sferze. To szatan z Panem Bogiem rozmawia. Ale wydarzenia dzieją się na ziemi. Job traci literalnie wszystko. W następstwie przychodzą do niego przyjaciele. Przyjaciele, którzy w zasadzie przyszli go pocieszyć. Po długim milczeniu mówią, że w zasadzie to ty innych pocieszasz, a sam rozpaczasz. Sam przeklinasz dzień swojego narodzenia. Ty nie masz takiego czystego serca, jak to się wydawało. To, że cię spotkała kara, to znaczy, że zawiniłeś Jobie. Bo w prawie jest, że niezbożnego Bóg karze. Bóg nie karze sprawiedliwych. Przyznaj się do tego, co zrobiłeś. Jeżeli się nie chce przyznać, pyszny jesteś, Jobie. Dlaczego się do winy przyznać nie chcesz? Byłeś bogaty? Bo na czym się dorobiłeś? Komuś zabrałeś to bogactwo. Ktoś przez ciebie jest biedny. Jest to włożenie plugawej szaty na Joba. Chociaż był czystym i sprawiedliwym, jak Biblia podaje nam o nim. Wspomniałem tylko dlatego, żeby wspomnieć, że historia jest typowa i byśmy wielokrotnie mogli w wielu sytuacjach znaleźć wypełnienie tego. tej wizji. Patrząc na treść tej wizji, możemy trzy szczególne okresy zauważyć. Jakby trzy szczególne czasy, w którym to proroctwo jest bardziej aktualne. Jest to czas, w którym, jak Pan się przedstawił, Pan, który obrał Jeruzalem, Pan, który wybrał Jeruzalem. Bóg się w różny sposób przedstawiał. Czasami jako Bóg Abrahama, Jakuba, Izaaka, Jakuba. I to w zasadzie wskazywało, że jest to Bóg Izraela. Czasami ja pierwszy i ostatni, Alfa i Omega, wskazywało na wieczności Boga. Bóg Wszechmocny, Święty Izraelski. Tytuły, które w zasadzie nie wnoszą dużo, ale czasami Pan Odkupiciel Izraela. Jeżeli Bóg się przedstawił, Pan Odkupiciel Izraela, to jest to zawsze związane z sytuacją po dużej udręce Izraela. W tym przypadku jest przedstawiony Pan Bóg, który obrał Jeruzalem. Bo po wielkich problemach w niewoli babilońskiej, po wielkich udrękach, Pan obrał Jeruzalem. Doprowadził do tego, że Cyrus wydał dekret i wrócili do ziemi, wrócili odbudować świątynię. O tym wspominaliśmy. Ponownie Pan obrał Jeruzalem, gdy przyszedł Mesjasz. Gdy przyszedł Pan Jezus, gdy narodził się na ziemi. Pan obrał Jeruzalem. Był to także czas przemian, bo Pan przyszedł założyć królestwo na ziemi. Pan przyszedł ustanowić nowe kapłaństwo. Pan przyszedł ułożyć nowy porządek. I gdy popatrzymy się na historię, jest jakby zupełnie podobnie jak wtedy, gdy wrócili z niewoli babilońskiej. Jest ten oskarżyciel, który od samego początku misji Jezusa próbuje się sprzeciwić tej misji. Kusi na puszczy Jezusa. To jest ta pierwsza warstwa, gdybyśmy patrzyli na ten proces na niebie, który jest. Ale wszystko się działo na Ziemi Świętej. W Jerozolimie, w Judei, w Galilei. Działo się między ludźmi, między naśladowcami Pana, uczniami Pana, między tymi, którzy chodzili za Nim, całe rzesze, które chodziły za Nim, i między elitą społeczną, kapłanami, uczonymi w piśmie, faryzeuszami. Uczniowie widzieli w Jezusie Mesjasza. Widzieli Zbawiciela. Widzieli Syna Bożego. Potem apostoł Paweł już proroczo, gdy pisał list do Żydów, pisał arcykapłanie nowego kapłaństwa, które się spełniło w Jezusie. A jak to widzieli uczeni w piśmie? Jak to widzieli kapłani? Jak to widzieli faryzeusze? Czyli w zasadzie elita społeczna? Włożyli na niego plugawą szatę. On nie może być kapłanem. On nie przestrzega sabatu. Powiedzieli, gdy uzdrowił ślepo-narodzonego. Bo uczynił to w sabat. On nie ma szacunku do sabatu. Nie strzeże sabatu, bo jego uczniowie zrywali kłosy w sabat. On jada z grzeszkami. Kapłan nie może jeść z grzesznikami. Mówili, że on podbudza nasz lud w Judei i w Galilei. Jakby podjudzał lud przeciwko władzom religijnym. Mówili, że kłamie, bo mówi, że w trzy dni odbuduje, zburzy świątynię i ją w trzy dni odbuduje. Czyli jest to nieprawda. Mówili uogólnieniem, że jest złoczyńcą. Że jest złoczyńcą i winien jest śmierci, kiedy oskarżali jego winę przed Piłatem. W ogóle oskarży. W sytuacji po wskrzeszeniu Łazarza faryzeusze donieśli to kapłanom. Kapłani rozważali, co z tym zrobić. Św. Święty Jan zapisał w 11 rozdziale w Ewangelii swojej. Człowiek ten dokonuje wiele cudów. Jeżeli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą. Przyjdą Rzymianie i zabiorą nam świątynię i nasz naród. W zasadzie widzieli wielką mądrość, widzieli wielką sugestywność, widzieli to, że ludzie idą za nim. Nie mogli tego zostawić. Bo wszyscy uwierzą. Wtedy Rzymianie nas niszczą. Zabiorą świątynię, naród i wszystkich. Od tego dnia naradzali się, aby go zabić. Oczernili, splugawili postawę, postać Pana Jezusa, doprowadzili do Jego śmierci. Lecz gdybyśmy popatrzyli z boskiego punktu widzenia, Bóg uniewinnił. Wskazał, że Jezus był sprawiedliwy, że nie był winien śmierci, bo zmartwychwstał. Dana mu była moc na niebie i na ziemi. Dostąpił największej możliwej nagrody boskiej natury. Żywot sam w sobie, tak jak ma sam Bóg. Uniewinnić to nie znaczy, że ktoś był winny i ta wina była zdjęta. Gdy popatrzymy się na sąd, sąd rozpatruje sprawę. Gdy uniewinnia po oskarżeniu, mogła być sytuacja, że ktoś był winny i jest wzięte okoliczności pod uwagę i został uniewinniony, a mogła tylko być dowiedziona niewinność. W przypadku Pana Jezusa niewątpliwie była dowiedziona niewinność Jego. Był czysty. Czysty i nagrodzony. Dostał nowe szaty, nowego kapłaństwa, nowy urząd. Nie tylko zawój na głowę, dostał także koronę. Stał się królem i kapłanem. Bo swoją misję wypełnił do końca, spełnił warunki, o których prorok Zachariasz w swojej wizji mówił. I w liście do Żydów apostoł Paweł napisał w 8 rozdziale od wersetu 1, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Został uniewinniony. I miał przyjść ponownie jako latorość, a naśladowcy Jego, słudzy Jego, Jego lud miał być znakiem tego, stał się kamieniem wtedy. Kamieniem, który był dowodem, który przepatrywał tę ziemię, który miał 7 oczu. Przepatrywał lud, Jego lud. Po raz trzeci ta wizja ma szczególne wypełnienie. Gdy po raz trzeci ponownie Pan obrał Jeruzalem. Pan obrał swój lud. Jest to, gdy Pan po raz który przyszedł na ziemię. Pan przyszedł rozsądzić się ze swoim ludem. Z Kościołem i z Izraelem. Jest to w owym dniu, jak czytaliśmy w ostatnich wersetach. Ten szczególny dzień, dzień, w którym zostanie zmazana wina tej ziemi i dzień, w którym nastaną błogosławieństwa dla wszystkich. Prorok Izajasz o tym dniu mówi w 63 rozdziale, 4 wersecie, że to jest dzień pomsty Pana i rok Jego odkupienia. Zauważmy, z jednej strony jest to dzień tragiczny, dzień pomsty, z drugiej strony jest to czas błogosławieństw, rok odkupienia. Prorok Joel w 2 rozdziale, 1-2 werset mówi, że zarąbcie w trąbę na Syjonie, a krzyczcie na świętej górze mojej, niechaj zadrżą obywatele ziemi, bo przychodzi dzień pański, bo już jest bliski. Dzień ciemności i mroku, ale też dzień obłoku i chmury, jako zorza poranna rozciągnie się po ziemi. Dzień ciemności i mroku. Dzień smutny i tragiczny z jednej strony, ale z drugiej strony jest to dzień chmury i obłoku. Dzień nadziei, dzień deszczu, dzień błogosławieństw.
I gdy popatrzymy się na ten dzień, gdy Pan przyszedł, możemy widzieć, że tym oskarżonym, którym była wskazana plugawa szata, jest także Izrael. Na nich włożona była plugawa szata. Ich oczerniano wszystko. O wszelkie zło, co jest na ziemi. O całą sytuację gospodarczą. O sytuację polityczną. Wszystkie negatywy, które się działy na ziemi, temu byli winni Izraelczycy. Doprowadziło to do niesamowitego antysemityzmu na ziemi. Co zakończyło się wielką tragedią Holokaustu. Chyba największa tragedia w historii ludzkości. Najsmutniejszy dzień pomsty z jednej strony, dzień ciemności i mroku, jak to prorok Joel nazwał. Smutne to bardzo, ale jak Piotr wspomniał wcześniej, to objawiło postawy ludzi. Ludzie wkładali plugawą szatę. Wkładali i czasami jeszcze wkładają. Gdy popatrzymy się w tej chwili na rzeczywistość, która dzieje się z narodem Pana, często mówimy, że tam nie ma pokoju. Oni żyją w ciągłym strachu i lęku, bo żyją bezbożnie, bo mają bałwochwalstwo w swojej ziemi. W dalszym ciągu, bo jeszcze bogactwo jest w ich rękach. Bankowość, przemysł. Wiele jest w ich rękach. Pan im nie może błogosławić. Tolerują bałwochwalstwo na swojej ziemi. Kościoły, meczety, różne kulty, które tam są. Pan tego nie może znieść. Pan się nie może z nimi liczyć. Bo oddają ziemię, ziemię Pana. Oddają miasta Pana. Pan tego nie może znieść. Dlatego muszą cierpieć. I w dalszym ciągu przypomina nam się oskarżenie, które było dane jeszcze w czasie pierwszego przyjścia Pana. Cierpią, bo ukrzyżowali Jezusa. Bo wołali krew na nas i na nasze dzieci. Mają krew. Jest to włożenie plugawych szat na nich. Czyż oni nie są jak głownia wyciągnięta z ognia? Jak niedopalone polano wyciągnięte z ognia? Czy nie bardziej zasługują na litość niż na pogardę? Piotr wspomniał, że posłannictwem naszym powinno być pocieszanie tego ludu. Prorok Izajasz w 40 rozdziale, pierwszy werset, także dał ten nakaz. Miało to nastać wtedy, kiedy Pan zdejmie karę z nich, kiedy zakończy się czas dwójnasobu karania. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę. Dwójnasób karania Biblia Gdańska podaje. Cieszcie, cieszcie, mój lud. Nie pisze oskarżajcie. Nie pisze potępiajcie. Nie pisze szukajcie winnego. Dokładnie tak samo, jak było w historii Joła. Gdybyśmy chcieli porównać sposób oskarżenia. Podobne oskarżenie, podobny sposób patrzenia możemy także zauważyć w jeszcze jednym wypełnieniu, gdy tym oskarżanym, tym kapłanem w czasie przyjścia Pana jest Kościół, jest klasa oblubienicy Chrystusowej. Pan Jezus powiedział do Szymona, słowa zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza, 22 rozdział, 31 werset. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Potem Pan mówi, że ja wyprosiłem za tobą. Te słowa, was przesiać jak pszenicę, dotyczyły wszystkich naśladowców Chrystusa. Szatan wyprosił sobie, ażeby mógł doświadczać, tak jak Joba, tak jak arcykapłana Jeszuego, tak jak kiedyś Jezusa. Żeby wkładać plugawe szaty, oskarżać, żeby pokazać, że oni są niegodni do służby. Bo wtedy Jego czas się przedłuża na ziemi.
Gdy popatrzymy się na naszą polską rzeczywistość, zauważmy, jak często lubimy buntować się. Polacy to jest jedyny naród do powstań, do partyzantki, do jakichś wystąpień, ażeby zbuntować się i zawalczyć. Jak lubimy narzekać bardzo na wszystko. To jest też specyficzny naród polski. Jak zapytać, jak się dzieje, no w zasadzie to. No jakoś się żyje. Mało kto powie, że jestem szczęśliwy, że jest mi dobrze, jest wspaniale. Narzekamy w zasadzie na wszystko. Gdy zapytamy się, jak tam w zborach jest, no wiesz, jak w zborze, no brak poszanowania, porządku, na jedności, no trudna sytuacja. Gdy się zapytamy, jak tam praca z młodzieżą idzie, no młodzi są aroganccy, nieposłuszni, na kursach są duże problemy, kadry nie słuchają. W ogóle to Biblii nie znają. Nie znają historii biblijnej. Agresywni są. Dokuczają sobie wzajemnie. Źle jest po prostu. Gdy się popatrzymy na działalność, jaką prowadzimy w naszym ruchu, wydawnictwo, no nie ma kto pisać artykułów. Jak już się pisze, to w zasadzie nie piszą tak, jak by pisać należało. Źle piszą. Więcej. Niektórzy piszą bez cenzury w ogóle, bez sprawdzania. Wychodzą czasopisma, które przechodzą bez korekty. W ogóle niedobrze jest. Pamiętajmy, narzekanie i szemranie jest to ukryta forma oszczerstwa. Jest to włożenie plugej szaty. W naszych umysłach często jest też tak, że podejrzewamy złe intencje u drugich. Że jeżeli widzimy, że ktoś coś dobrze zrobił, no, zrobił, bo on chce być widziany u drugich. Jak widzimy, że ktoś odwiedził nas, kto u nas dawno nie był, no odwiedził nas, bo będzie coś potrzebował od nas. Zaraz nasze myśli kierują, że musi mieć w tym interes jakiś. Jeżeli nam przyniósł prezent, to przyniósł nam, bo spodziewa się większego rewanżu. Mamy taki podejrzliwy sposób patrzenia na drugich. Jeżeli słuchamy wykładu, to no, brat może dobrze powiedział, ale ja wiem, że ten brat miał co innego na myśli. A gdy nie potrafimy znaleźć nic w treści już, to mu dopowiemy, że on to tylko mówi, a sam robi inaczej. Podejrzliwy sposób myślenia. Święty Jakub w pierwszym rozdziale napisał, że żądliwość rodzi grzech. Że gdy dopuścimy takie myśli do siebie, to rodzi grzech, a gdy wykonamy ten grzech, to rodzi śmierć. To jest włożenie plugawych szat na drugich. Mamy często bardzo subiektywną ocenę, sugestywną z naszej strony, tak jak uczeni w piśmie oskarżali Pana Jezusa. Że jakiś incydent na kursie całą pracę z młodzieżą nam przekreśla. Że wykład nam się nie podoba na konwencji, mówimy, że nie pojedziemy tam więcej. Ktoś inaczej rozumie naukę o czasach, uważamy, że jest pokręcony w prawdzie. Uogólniamy. Patrzymy to, co widać na zewnątrz. Patrzymy tak, jak patrzył oskarżyciel. Widział pluga szaty. Pan widział inaczej. Jest jeden z przykładów, bym powiedział nawet krańcowy przykład różnego widzenia Pana Jezusa i uczonych w piśmie. Przykład z cudzołożnicą. Jawno grzesznica. Była w brudnych szatach. I faryzeusze mówili, ona jest winna śmierci, bo jest grzesznicą. Rzeczywiście była taka. Ale Pan Jezus nie powiedział o niej, że jest ta, która jest winna śmierci. Pan Jezus w zasadzie mógł, patrząc na to, powiedzieć całe kazanie o grzechu.
pokazać, co grzech przynosi w życiu codziennym. Ale powiedział tej grzesznicy, że idź i nie grzesz więcej. To było jego kazanie. Czy w innej sytuacji, też z jawną grzesznicą, dał głębszą lekcję z tego, że odpuszczone jej są liczne grzechy, bo ona bardzo miłowała. To, że ona bardzo miłowała, było ważniejsze od tego, że była grzesznicą. Dalej powiedział Pan Jezus, że komu jest więcej odpuszczono, ten więcej miłuje właśnie. Czy zdobylibyśmy się kiedykolwiek na taką ocenę? Jeszcze kilka refleksji z tej historii. Szatan stał po prawicy, gdy oskarżał Jezusa. Stał po prawicy. Oskarżał w oczy. Mówił wprost, o czym wspominał brat Piotr wcześniej. Takie było prawo. Zawsze stał po prawicy, gdy chciał oskarżać. Gdybyśmy zapytali się, czy wiele pomówień, obmów, gdy cokolwiek złego powiemy o kimś, czy powiedzielibyśmy tak samo, gdyby stał przy nas? Odpowiem wam, nie powiedzielibyśmy tego. W oczy mało powiemy. Boimy się powiedzieć w oczy, a za plecami najmocniejszych słów będziemy używać. Szatan stał po prawicy, aby oskarżyć. Musiał w oczy powiedzieć. Jeszcze jedna lekcja. Anioł Pana rzekł do stojących przy nim, ażeby zdjęli szatę brudną i założyli czystą szatę. A do Jozuego powiedział, tak zdejmuję twoją winę. Odpuścił jego grzechy, odpuścił winę jego. Gdy uważamy, że jesteśmy kapłanami Pana, że jesteśmy synami Pana, że jesteśmy jego naśladowcami, powinniśmy także zdjąć z winę z kogoś. Nie tylko oskarżać. To do nas często należy oczyszczenie. Zdejmij z niego brud szatę, powiedział anioł pański. I włóżcie mu czystą i włóżcie mu zawój. W Ewangelii według świętego Łukasza, 6 rozdział, werset 37, Pan doradził. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Zdejmijcie szaty z kogoś, a z was szaty będą zdjęte. W Ewangelii według świętego Jana, 20 rozdział, 23 werset. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Lekcja, aby więcej miłosierdzia używać w swoich sercach. Tak? Jak to anioł Pana. Czyż oni nie są jak głownia wyciągnięta z ognia? Ile trudności, cierpień, doświadczeń w naszym życiu codziennym przechodzimy? Utrapień dnia codziennego. Czyż nie jesteśmy często jak głownia wyciągnięta z ognia? Dlaczego sobie jeszcze dodawać wzajemnych cierpień? I jeszcze krótka lekcja z mowy po oczyszczeniu już. Jeżeli zostały nałożone na nas szaty, że mamy dostęp do spraw pańskich, do świątyni, do jego przedsionków, pamiętajmy, że mamy chodzić jego drogami. Bo błogosławieństwo będzie tylko wtedy, jeżeli będziecie chodzić drogami jego. Nie drogami krętymi. Nie drogą szeroką. Wąską drogą pańską postępować za Panem. Jak święty Jan w objawieniu napisał, że na górze Syjon wraz z barankiem stali ci, którzy byli czyści i podążali za barankiem, dokądkolwiek poszedł. Wszędzie chodzili za barankiem. To jest jedyna droga, która gwarantuje nagrodę. Mamy pilnować boskiego porządku, boskiego prawa, boskich zasad. Uczeni w piśmie, w historii z czas przyjścia Pana Jezusa, bardzo często przedkładali zasady swojej gorliwości, a nie gorliwości Bożej. Pan o nich powiedział, że są gorliwi, ale własnej gorliwości. Czasami trudno odróżnić nam, gdzie nasz wewnętrzne poczucie porządku, jest to porządek Boży, czy jest to nasz porządek ludzki, cielesny. Ale nagrodzeni będą tylko ci, co będą pilnować boskiego porządku. Prorok Michałasz w 6 rozdziale, w 8 wersecie napisał, że Pan żąda od ciebie trzech rzeczy, abyś wypełniał prawo, czyli abyś przestrzegał jego prawa, abyś miłował miłosierdzie. Jest też ten aspekt miłosiernego patrzenia i abyś pokornie chodził z Bogiem, abyś postępował tak, jak Pan chce i czynił to w pokorze. A odziedziczysz nagrodę. Nagrodę, służbę w świątyni. Już teraz masz dostęp do świętych sprzętów świątyni, do chlebów pokładnych, do świecznika, do złotego ołtarza, gdzie można modlitwy składać do Pana. A w przyszłości najwyższa nagroda taką, jak otrzymał Pan Jezus. Na to był położony dowód. Kamień. Kamień, na którym jest 7 oczu. Przepatrują ziemię. Już przepatrują całą ziemię. Wszystko widzą. Osądzają. Jako naśladowcy Pana jesteśmy na sądzie i też jesteśmy osądzani. Oczy z kamienia skierowane są na nas. I od tego zależne jest, czy w przyszłości dostąpimy miejsca wśród aniołów pańskich. Dostąpimy miejsca przed tronem Pana. Czego oko nie widziało, ucho ludzkie, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło, to Pan przygotował tym, którzy Go miłują. Gdybyśmy podsumowali całość. Z czwartej wizji Zachariasza w czasie po niewoli babilońskiej, powrotu do ziemi swojej, do ziemi, którą Pan im dał, zobaczyliśmy ustanowienie porządku w tej ziemi, ustanowienie kapłaństwa. I przy tym ustanowieniu miał wpływ on zły, który z hebrajskiego znaczy przeciwnik, potwarca, obmówca, i stał sędzia, który był miłosierny, litościwy, który widział to, co jest wewnątrz, a nie to, co jest na zewnątrz. Tak wyglądała rozprawa w wizji proroka Zachariasza. Jest to historia, która jest typowa, która się wielokrotnie powtarza. Trzy szczególne wypełnienia wspomnieliśmy. Gdy wrócili z niewoli za czasów Pana Jezusa i w czasie wtórego przyjścia Jezusa. I my, którzy jesteśmy na sądzie, którzy uczymy się być kapłanami i sędziami. Każdy z nas ma coś w sobie z anioła Pana, czyli ma coś w sobie z tego, który jest miłosierny, który jest obrońcą i ma coś w sobie z oskarżyciela, z tego, który potępia, oskarża. I stale musimy z tym walczyć, ażeby jak najwięcej było w nas tego, co jest z anioła Pana. Gdy jesteśmy uznani do służby, pamiętajmy, że jeszcze nie jesteśmy zbawieni. Że wielu jest powołanych, a mało wybranych. Że swoją wierność musimy udowodnić. Że mamy kamień, na który jest 7 oczu, jako dowód przed nami położony. Że jesteśmy też znakiem, mężami dobrej zapowiedzi. Zapowiedzi latorośli, bliskich, wiecznych błogosławieństw. Błogosławieństw dla całej ludzkości, nie tylko dla nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, werset 19-20. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co robicie, a czci wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Amen.